Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Co jest podstawą trudności w dialogu z asyryjskim Kościołem Wschodu? Wyjaśnimy za kardynałem Walterem Kasperem. Biskup Marek Jędraszewski nawiąże do europejskiego spotkania wykładowców wyższych uczelni.
Twardość i siła to towarzysze śmierci. Giętkość i słabość są wyrazem świeżości ducha. Dlatego to, co stwardnieje, nie zwycięży.
Ostatnia audycja cyklu Kino wehikuł ludzkich tęsknot przypomni obraz Andrieja Tarkowskiego Stalker. W magazynie niedzielnym wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy relacją z modlitwy Anioł Pański z papieżem.
Dziś wspominamy narodziny świętego Jana Chrzciciela. Pan Jezus powiedział, że między narodzonymi z niewast nie powstał większy od Niego. Jego wstawiennictwo polecam wszystkich, którzy za Jego przykładem sprowadzają w świecie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi.
Postać świętego Jana Chrzciciela papież przypomniał, odmawiając pielgrzymami Anioł Pański. Poprzednik Chrystusa jest jedynym z proroków, którego Kościół czci również w dniu narodzenia. Był głosem posłanym, aby zwiastować słowo wcielone. Dlatego wspomnienie jego narodzin oznacza w rzeczywistości świętowanie ku czci Chrystusa, który jest spełnieniem obietnic wszystkich proroków, wyjaśnił Benedykt XVI.
Jan Chrzciciel przygotował drogę przychodzącemu Mesjaszowi, ochrzcił go w rzece Jordan, rozpoznał Jezusa z Nazaretu i ukazał go Izraelowi jako Syna Bożego i Odkupiciela człowieka. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, mówił papież. Zwrócił uwagę, że ostatni z proroków Starego Testamentu potrafił zachować odwagę i bezkompromisowość.
Ta autentyka profeta, Giovanni...
Jako prawdziwy prorok Jan daje świadectwo prawdzie w sposób bezkompromisowy. Piętnuje przekroczenia przykazań Bożych, także wtedy, gdy dopuszczali się ich ludzie władzy. W sytuacji, kiedy oskarżył o cudzołóstwo Heroda i Herodiadę, przypłacił to życiem, pieczętując własnym męczeństwem służbę Chrystusowi, który sam jest prawdą. Wzywajmy Jego wstawiennictwa razem z Najświętszą Maryją Panną, aby w naszych czasach Kościół umiał trwać zawsze w wierności Chrystusowi oraz z odwagą świadczył o Jego prawdzie i miłości do wszystkich.
Pozdrawiając pielgrzymów włoskich, papież wyraził serdeczne podziękowanie za modlitwy i wszelkie formy solidarnego wsparcia. We Włoszech zbierane są dziś ofiary na tak zwany obol świętego Piotra, czyli na papieską działalność charytatywną. W zeszłym roku przekazana Ojcu Świętemu suma wyniosła prawie 3 miliony euro. Przewodniczący komisji nadzorującej kolektę, profesor Alberto Bocchicchio, podkreślił związaną z tą ofiarą formę świadectwa. 1/3 datków pochodzi od anonimowych ofiarodawców przekazujących często drobne, jak na Włochy, sumy rzędu 5 euro. Takie gesty serca, podkreślił profesor Bocchicchio, bardzo cieszą Ojca Świętego.
W tym roku Włosi mogą wskazać konkretne projekty, które chcą wesprzeć. Wśród nich jest m.in. pomoc sierotom w Ruandzie i Kenii, wsparcie ofiar trzęsienia ziemi i powodzi w Ameryce Łacińskiej, czy szpitali w Sarajewie lub Armenii. Włoski Kościół organizuje zbiórkę na charytatywną działalność papieża w niedzielę poprzedzającą uroczystość apostołów Piotra i Pawła. W Kościele Powszechnym ta kolekta zbierana jest w sam dzień uroczystości, stąd też w Polsce nazywa się ją Święto Pietrzem.
Eucharystia w Bazylice Świętego Jana na Lateranie pod przewodnictwem kardynała Petura Urdy zwieńczyła obrady pierwszego europejskiego spotkania wykładowców wyższych uczelni. Zorganizowała je w Wiecznym Mieście Rada Konferencji Episkopatów Europy wspólnie z rzymskimi środowiskami uniwersyteckimi. Nad nowym humanizmem dla Europy dyskutowało blisko 2,5 tysiąca naukowców.
Ostatnia sesja kongresu odbyła się w Auli Wielkiej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Modlitwę przed nią poprowadził biskup Marek Jędraszewski. Jego zdaniem rzymskie obrady uświadomiły uczestnikom odpowiedzialność wykładowców uniwersyteckich za przyszłość Europy i przywrócenie chrześcijańskiej tożsamości kontynentu.
Rzeczywiście Europa znajduje się w bardzo trudnym i bardzo też ważnym momencie swoich dziejów, dlatego że grozi niebezpieczeństwo utraty własnej tożsamości kulturowej poprzez zapominanie o chrześcijańskich korzeniach tejże kultury. Tak by jej nie było, jakby historia Europy zaczynała się w XVII do XVIII wieku. Tymczasem właśnie powrót do prawdziwych źródeł naszej kultury, a więc do inspiracji chrześcijańskiej i wartości europejskich, które z chrześcijaństwa wyrastają, są czynnikiem niezbędnym, żeby Europa rozwijała się i żeby dzięki temu zajmowała odpowiednie miejsce w całym świecie, jako ten kontynent, którego kultura staje się natchnieniem także dla innych kultur, ras i narodów. I z tego względu to spotkanie nauczycieli akademickich z całej Europy ma ogromne znaczenie, dlatego że uprzytamnia wszystkim ich posłannictwo jako profesorów, nauczycieli akademickich w ich uniwersytetach, w ich krajach, by tę tożsamość europejską przywracać.
Przyjmując w czwartek patriarchę Mardinche IV, Benedykt XVI wyraził nadzieję na kontynuowanie dialogu teologicznego z asyryjskim kościołem wschodu. Wezwał do unikania przez obie strony antagonizmów i wypowiedzi polemicznych. Nowe nadzieje i możliwości, stwierdził wówczas papież, budzą czasem nowe obawy, a dotyczy to również relacji ekumenicznych. Pewne niedawne posunięcia w asyryjskim kościele wschodu stworzyły przeszkody dla tak obiecujących prac Komisji Wspólnej. Należy mieć nadzieję, że owocne przez wiele lat obrady komisji będą mogły być kontynuowane, powiedział Ojciec Święty do asyryjskiego patriarchy. Na czym polegają zaistniałe w katolicko-asyryjskim dialogu teologicznym przeszkody, wyjaśnił w wywiadzie dla agencji Zenit kardynał Walter Kasper.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zwrócił uwagę, że wspólnota asyryjska to dziś jeden z najmniejszych liczebnie kościołów wschodnich. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa prowadziła ona działalność misyjną na wschód od granic Cesarstwa Rzymskiego, poczynając od Babilonii i Mezopotamii. Dziś krajem pochodzenia większości asyryjskich wiernych jest Irak. Obecnie jednak znaczna ich część wyemigrowała na zachód. Diecezje kościoła asyryjskiego znajdują się w Europie, USA, Kanadzie i Australii. Sam patriarcha Dinha rezyduje w Chicago. W roku 1994 podpisał on z Janem Pawłem II wspólną deklarację na temat chrystologii. Wyjaśniono w niej kontrowersje zaistniałe od czasów Soboru Efeskiego, który odrzucił pewne opinie głoszone przez Nestoriusza. W deklaracji z 1994 roku stwierdza się, że katolicy i Asyryjczycy wyznają tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, doskonałego w bóstwie i w człowieczeństwie.
Jan Paweł II i Dinha IV powołali wspólną komisję dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i asyryjskim Kościołem Wschodu. W latach 1994-2004 spotykała się ona co roku i dialog przebiegał pomyślnie. Dotyczył sakramentów. Wypracowano uzgodnienie na temat ważności używanej przez Kościół asyryjski modlitwy eucharystycznej. Przygotowano też dokument o sakramentach. Jednak w roku 2005 Kościół asyryjski nieoczekiwanie odmówił jego podpisania i wstrzymał dialog teologiczny. Zawiesił też w funkcjach jednego z biskupów, który wniósł znaczny wkład w postępy dialogu. Kościół katolicki ze smutkiem przyjął tę decyzję.
Po wyborze Benedykta XVI na papieża Dinha IV wyraził pragnienie złożenia mu wizyty. Kardynał Kasper uważa to za znak nadziei co do naszych dalszych relacji. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przeprowadził rozmowy z patriarchą podczas jego pobytu w Rzymie. Wyrażono nadzieję na uniknięcie dalszych wewnętrznych podziałów w kościele asyryjskim i wskazano na potrzebę częstszych kontaktów jego patriarchatu ze wspomnianą watykańską dykasterią. Podjęto też decyzję o przygotowaniu trzeciej fazy katolicko-asyryjskiego dialogu teologicznego. Są zatem nadzieje na wznowienie prac Komisji Wspólnej.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Z pozoru jest to film z gatunku science fiction. Oto w punkcie wyjścia opowiadania znajdujemy tajemniczą strefę. Dziwne miejsce, które wymyka się ludzkiej racjonalności i w żaden sposób nie daje się wytłumaczyć. Nie wiadomo dlaczego i jak powstała. Czy pojawiła się wskutek uderzenia meteorytu, czy też założyli ją przybysze z kosmosu. W pierwszym odruchu na spotkanie z nieznaną siłą, przejawiającą się na jej terenie, wysłano wojsko. Jednak ludzie zniknęli, a ich sprzęt uległ zniszczeniu. Nie mogąc zrozumieć, co się w niej dzieje, odgrodzono strefy od świata i ustawiono patrole, aby broniły do niej dostępu. Strefa jednak nie tylko ludzi przeraża, ale także przyciąga niczym magnes opowieścią o komnacie, która się w niej znajduje, a do której wystarczy tylko wejść, by spełniły się najskrytsze marzenia. Dlatego staje się prawdziwą Mekką dla tych wszystkich nieszczęśliwych, którzy utracili już wszelką nadzieję. Do wnętrza strefy, pełnej rozmaitych pułapek i niebezpieczeństw, wprowadzają ich za sowitą opłatą wyspecjalizowani przewodnicy, zwani stalkerami.
Twórca stalkera Andrzej Tarkowski nie zamierza bynajmniej epatować widza żadnymi cudownościami i tajemnicami obcych cywilizacji. Swoją historię opowiada nadzwyczaj powściągliwie, konsekwentnie unikając wszelkich atrakcji kojarzonych z kinem science fiction. Podróż do wnętrza strefy, jaką wraz ze stalkerem odbywają profesor i pisarz, zamienia się za sprawą reżysera w metaforyczną opowieść o wędrówce po zakamarkach własnej duszy.
To, co oni nazywają pasją, to nie energia ducha, tylko konflikt między duszą a światem zewnętrznym. Ale najważniejsze, niech uwierzą w siebie i staną się bezbronni jak dzieci, bo słabość jest wielka, a siła to marność. Kiedy drzewo rośnie, jest delikatne i wiotkie. Kiedy jest suche i twarde, umiera. Twardość i siła to towarzysze śmierci. Giętkość i słabość są wyrazem świeżości ducha. Dlatego to, co stwardnieje, nie zwycięży.
Rzeczywistość ukazana w filmie Tarkowskiego rozpada się na dwa zupełnie różne obszary. To, co znajduje się poza strefą, to obraz współczesnego świata, w pełni zracjonalizowanego, który nauka odarła z wszelkiej tajemnicy. Nie ma w nim miejsca na to, co nieprzewidywalne, gdyż wszystkim rządzą ściśle określone prawa. W konsekwencji, jak zauważa pisarz, jest on banalny i nudny. Jeszcze nie tak dawno, bo w pogardzanym średniowieczu, było zupełnie inaczej. Ludzie dostrzegali wokół siebie same cuda i wierzyli w istnienie całych zastępów najrozmaitszych duchów. W świecie pozbawionym tego innego wymiaru, podstawową zasadą postępowania okazuje się wyrozumowany egoizm, który każe troszczyć się jedynie o siebie i o swój sukces, za który ceną okazuje się zdrada własnego ja, czyli tego, co w człowieku najbardziej wartościowe i wzniosłe.
Świat rządzi się żelaznymi prawami, a to jest takie nudne. Te prawa niestety są nienaruszalne i nie da się ich zmienić. A trójkąt bermudzki? Nie zaprzeczy pan, że... Zaprzeczę. Nie ma żadnego trójkąta bermudzkiego. Istnieje trójkąt ABC, równy trójkątowi ABC. Czuje pani, jaka przygnębiająca nuda tkwi w tym twierdzeniu? W średniowieczu było inaczej. W każdym domu żył dobry duszek, w każdej cerkwi Bóg. Ludzie byli młodzi, a teraz co czwarty to starzec.
Strefa w odróżnieniu od okalającego ją świata pozostaje całkiem nieprzewidywalna i niczym żywy organizm podlega nieustannym zmianom. Stalker, który niejednokrotnie przekraczał jej granicę, nigdy nie wie, co w niej zastanie, gdy kolejny raz do niej wejdzie. Stare drogi i przejścia znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Trzeba nieustannie uważać, bo w każdej chwili przebywającym na tym terenie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jednocześnie wchodząc do strefy, należy porzucić wszystkie nawyki i oczywiste prawdy. Strzaskane czołgi, rozbite samoloty i inne szczątki cywilizacji, które porasta bujna roślinność, to swoisty symbol, że nic, co jest przyniesione z zewnątrz, nie może okazać się przydatne na jej obszarze. Wobec strefy każdy przybysz staje całkiem nagi i liczy się tylko jedno, jakim jest człowiekiem. A ona albo go zaakceptuje i pozwoli mu dojść do komnaty, albo go zabije.
Były przypadki, że ludzie musieli wracać w pół drogi z przykrym doświadczeniem. Byli tacy, którzy ginęli u samego jej progu. Wszystko, co się tu dzieje, zależy od nas. Dobrych przepuszcza, złym urywa głowy. Nie wiem, nie jestem pewien. Chyba przepuszcza tych, którzy utracili wszelką nadzieję. Nie złych czy dobrych, a nieszczęśliwych. Ale i najbardziej szczęśliwy zginie, jeśli nie umie się zachować.
Tarkowski zamienia opis podróży swoich bohaterów poprzez strefę w filozoficzny traktat o człowieku poszukującym sensu swojego istnienia. Przekraczając jej granice, pisarz i profesor wkraczają zarazem do swojego wnętrza. Zapoczątkowana w ten sposób refleksja nad sobą i nad swoim życiem odmienia ich pierwotne zamiary. Profesor bowiem, jako człowiek nauki, boi się tego, co irracjonalne i nieprzewidywalne. W swoim małym plecaku niesie bombę, by wysadzić komnatę. Nie wiadomo przecież, z jakimi życzeniami wchodzą do niej ludzie, którzy są nieprzewidywalni nie tylko dla innych, ale także sami dla siebie. Przykładem jest owiana legendą postać innego stalkera, zwanego Jeżozwierzem, który błagał w komnacie o przywrócenie życia bratu, którego śmierci był winny. Brat jednak nie ożył, a on stał się bajecznie bogaty. Wykrzyczane przez niego życzenie pozostało niespełnione, bo komnata lepiej wiedziała, czego pragnął w głębi duszy. Gdy zaś to zrozumiał i uświadomił sobie, jak bardzo różni się od własnych wyobrażeń, popełnił samobójstwo.
Przykład Jeżozwierza powstrzyma przed wejściem do komnaty pisarza, który przeżywa kryzys twórczy i idzie do niej po geniusz i natchnienie. Droga przez strefę pokazuje mu jednak, że nie wie do końca, czego w rzeczywistości chce. Tego zaś, co dostrzegł w swoim wnętrzu, na tyle się przestraszył, że nie ma odwagi wejść do komnaty, by poznać całą prawdę o sobie.
Kto pójdzie pierwszy? Może pan? Nie, ja nie chcę. Rozumiem, to nie takie proste. Ale proszę się nie denerwować, zaraz minie. Nie wydaje mi się. Po pierwsze, kiedy zacznę myśleć o swoim życiu, wątpię, żebym stał się lepszy. A poza tym, czy nie sądzisz, że to jest wstrętne? Poniżać się, biadolić, modlić się. A co jest złego w modlitwie? To pycha przemawia przez pana. Jeszcze pan nie jest gotów. To się dość często zdarza.
Swojego celu nie zrealizuje także profesor, który w końcu daje się przekonać stalkerowi, jak i samej strefie, że w ludzkim życiu, pełnym bólu i tragedii, niezbędna jest nadzieja, choćby nawet miała stanowić wyłom w racjonalności świata i była nieprzewidywalna w skutkach. Bez niej pozostałaby tylko ludzka niedola. A tak wszystko układa się w sensowną całość. Nieszczęścia, nadzieja i szczęście. Bo, jak powiada żona stalkera, nieszczęścia są po to, by była nadzieja na szczęście i samo szczęście.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Wysłuchali państwo 80. i ostatniej już audycji z tego cyklu. Autorom serdecznie dziękujemy za trud włożony w jej przygotowanie. Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.